Nie tylko robimy radio, ale wydajemy też Kurier Wnet. W studiu pan Adam Gniewecki, kronika dyplomatyczna tego wszystkiego, co dzieje się w czasie wojny na Ukrainie. W każdym kurierze jest od ilu właściwie? To już 16, już nie umiem policzyć.
510 dzień, 20 lipca dzisiaj mamy.
Tak, ale to jest ile miesięcy? No dobrze, nie będziemy tego wszystkiego liczyć. Mniej więcej półtora roku każdy miesiąc jest opisany. Takie kroniki może kiedyś będą komuś służyły, kto będzie opisywał ten czas wojenny dla Ukrainy i czas wojenny dla całej Europy i całego świata. Tym razem w Kurierze Wnet poza kroniką jest tekst Adama Gniweckiego. Vim, repelere, lice. Maksyma łacińska, która co oznacza?
Ta maksyma oznacza, mądra, prawna maksyma, oznacza siłę wolno odpierać siłą. A można dodać z polskiego kabaretu Dudek takie uzupełnienie, iż chamstwu trzeba przeciwstawiać się siłą, kulturą i godnością osobistą. I te dwie maksymy się uzupełniają nawzajem.
O jakiej sile, o jakiej godności, o jakiej sytuacji pan myśli?
Ja myślę o sile, godności i sytuacji naszego państwa, które jest wiecznie atakowane. I tutaj chciałbym przypomnieć zdania historyków w dużym skrócie, które przedstawiają stan Polski przedzaborowej. Przeczytam. Pierwsze, słabość polityczna i militarna. Dwa, konflikty wewnętrzne między magnatami, szlachtą i królem, które doprowadziły do niestabilności politycznej. Trzy, interesy polityczne i gospodarcze Rosji, Prus i Austrii, czyli państw obcych. Pomimo istnienia ruchów reformatorskich, brak zdolności do skutecznego przeprowadzenia niezbędnych reform. I wszystkie te elementy, choć w nieco zmienionej formie i innej nomenklaturze, są widoczne w dzisiejszej III Rzeczypospolitej, panie redaktorze. Chciałbym jeszcze dodać, że celem Konfederacji Targowickiej z 1792 roku, która stworzyła podwaliny i umożliwiła drugi, najważniejszy rozbiór Polski, który zdecydował o dalszym losie naszej ojczyzny, utworzona została ta konfederacja przez arystokratów, szlachtę sprzyjającą Rosji i jej celem było przywrócenie porządków politycznych i zneutralizowanie reform, czyli hasło, które znamy z dzisiejszych czasów, żeby było tak, jak było.
No, ale tworzy pan analogię między tym, co działo się w Polsce i wokół Polski w XVIII wieku, teraz wiek XXI właściwie. Nie ma Prus, nie ma Austro-Węgier. Rosja jest bardzo podobna do tej Rosji, która była, czyli do carskiej Rosji, jest tak samo chętna, żeby podbijać sąsiadów, o czym mówimy codziennie, ale czy ta analogia nie zwodzi? Jest Unia Europejska, jest NATO, są inna sytuacja geopolityczna, inna sytuacja gospodarcza.
NATO rzeczywiście istnieje, dlatego powiedziałem, że są to podobieństwa niepełne. NATO rzeczywiście istnieje, ale wiemy, że przed II wojną światową istniało również porozumienie między Polską, Anglią i Francją o wzajemnej pomocy w razie wojny. I jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to wiemy dobrze, że Unia Europejska jest właściwie koniem trojańskim Niemiec do podbicia całej Europy, w tym nas, ponieważ my w tej Europie stanowimy jakby sól wokół dla Niemiec, ponieważ staramy się być samodzielni i rozwijać się dynamicznie, stać się nowoczesnym, silnym państwem i konkurencyjnym dla gospodarki niemieckiej, co się w Berlinie bardzo nie podoba i ma duże przełożenie na Brukselę.
Ale mówi pan podbicie, to nie jest podbój, o którym to nie jest taki podbój, jaki widzimy na Ukrainie ze strony rosyjskiej armii, to jest uzależnienie gospodarcze.
No, dlatego rzekłem podbój gospodarczy.
Silniejsza gospodarka, bardziej konkurencyjna, może się rozwijać. W końcu tworzymy wspólną Europę.
No tak, ale stajemy się konkurentami wtedy dla innych gospodarek, a konkurent jest rzeczą bardzo niebezpieczną. Lepiej, żebyśmy wykonywali proste prace dla Niemców, niż byli ich konkurentami w wyrobach, powiedzmy, nowoczesnych.
Generalnie boi się pan, że Polska straci coś, co jest wartością, suwerenność i niepodległość.
Najpierw suwerenność, a następnie niepodległość. I do tego dąży Unia Europejska, zresztą rękami Niemców, na przykład starając się zlikwidować prawo weta.
O tym będziemy rozmawiać z Ryszardem Czarneckim, który będzie gościem o godzinie mniej więcej 7:45. Usiądzie w tym samym miejscu, w którym pan w tej chwili siedzi. Będzie mówił do tego samego mikrofonu. No dobrze, ale co z tym możemy zrobić? No jest opis sytuacji, a w pana artykule jest jakaś konkluzja, jakieś rozwiązanie, czy w jakiś sposób istotny Polska może się bronić?
Polska może, powinna i musi się bronić. Pierwszą rzeczą jest podniesienie znaczenia i godności państwa. Ponieważ Polska jest atakowana na przykład w Unii Europejskiej przez polskich europosłów, co jest rzeczą zupełnie niesłychaną i niewidzianą w Unii Europejskiej, należałoby zastanowić się nad sposobem karania ludzi, którzy wysłani do Brukseli po to, żeby bronić naszych interesów, interesy zdradzają i występują przeciwko Polsce, głosując między innymi na przykład za ukaraniem kraju, który reprezentują. Jest to niesłychany skandal, na który europosłowie z innych państw patrzą po prostu z ogromnym zdziwieniem.
Ale karanie, co pan ma na myśli?
Mam na myśli użycie istniejących już, których nie wymienię, bo nie jestem prawnikiem, istniejących już praw. I dodam jeszcze jedno. W Kurierze Wnet, o którym w tej chwili mówimy, wypowiedział się pan senator Piotr Andrzejewski, który powiedział, że taka demokracja jest szkodliwa, że to jest rozpasana demokracja, która ma niewiele wspólnego z demokracją prawdziwą, bo jeżeli wszystko wolno, to nie jest demokracja.
Ale
to jest swawola.
Na ustrój demokratyczny, w którym jest swoboda zachowań, swoboda wyrażania opinii publicznej, zgodziliśmy się, a nawet pragnęliśmy go przez całe lata 80., a właściwie od 45., a właściwie od 39. roku.
Prawda, ale dalej podtrzymuję, iż jest to rozpasana demokracja, ponieważ pozwala na wszystko. Pozwala także na wysuwanie fałszywych argumentów, a kłamstwo z demokracją już w parze nie pójdzie.
Ale czy dopuszczalny jest taki pogląd, który mówi o tym, że ktoś chce, istnieje taki polityk, który może istnieć taki polityk, który chce Federacji Europejskiej, centralizacji przez Berlin? Czy nie można mieć takich poglądów, będąc polskim deputowanym w Parlamencie Europejskim?
Nie, takich poglądów nie powinno się mieć, ponieważ...
Ale jeśli się ma, to co?
Jeśli się ma, nie powinno się ich wygłaszać.
Dlaczego?
Można je wygłaszać w kraju.
A dlaczego?
Jesteśmy na forum zewnętrznym i przepraszam za wyrażenie, ale jak to się mówi, brudy pierze się we własnym kraju. Działalność za granicą przeciwko własnemu krajowi jest uważana za zdradę.
Do Brukseli jeździmy bez wiz. Może to nie jest za granicą?
Wiza jest tylko stempelkiem na kawałku papieru. A to, co jest najważniejsze, to jest obywatelstwo i narodowość i kogo się reprezentuje.
Ale rozumiem, że pana artykuł jest wyrazem niepokoju.
Wyrazem niepokoju i oburzenia, ponieważ nie tylko mówię tutaj o europarlamentarzystach, ale mówię też o opozycji wewnętrznej, która posługuje się także kłamstwem, chamstwem i przemocą. Co widzimy na każdym kroku. I chciałem powiedzieć, że obowiązkiem rządzących, któryśmy wybrali i którym daliśmy nasze zaufanie, jest obrona nawet samych siebie przed takimi kalumniami i opluwaniem, ponieważ plując w twarz rządowi, plują w twarz narodowi, który ten rząd wybrał demokratycznie.
Ale w jakimi instrumentami, w jaki sposób pana zdaniem rząd powinien się bronić?
Istnieje bardzo wiele instrumentów prawnych, o czym też mówił pan mecenas Andrzejewski, których w tej chwili nie wymienię, bo tak jak mówię, nie jestem przygotowany, nie jestem prawnikiem do dyskusji prawnych. prawnej na ten temat, ale na przykład stawianie kłamliwych zarzutów jest niedopuszczalne. Prawnie.
I są teoretycznie sądy od tego, żeby rozstrzygać takie sytuacje.
Bardzo słusznie użył pan redaktor teoretycznie sądy, ponieważ z sądami wiemy, co się dzieje. Wiemy, że reforma sądownictwa już się tak zapędziła, że sama nie wie, dokąd idzie i zawiązała się w węzeł gordyjski. A Aleksandra Macedońskiego nie widać na horyzoncie.
Artykuł mogą państwo przeczytać Adama Gniewieckiego, sąsiada, który tak samo jak my, on ze swojego okna mógł oglądać manifestację, czy wielką, tą wielką manifestację 4 czerwca, na czele której szedł Donald Tusk, bo to pana niepokoi, że Donald Tusk przejmie władzę w Polsce.
To mnie niepokoi, ponieważ pan Donald Tusk uważam, że nie służy i nie będzie służył interesom Polski, a rzeczywiście oglądałem tę manifestację i niestety ją słyszałem. I słyszałem tyle obelżywych słów, ile nie słychać w najbardziej czasem towarzystwie, o które by się to mogło podejrzewać, że to nie jest towarzystwo polityczne.
A co w takim razie się działo w tej sferze dyplomatycznej, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie?
No więc jeżeli chodzi o nasze kalendarium polityczne wojny na Ukrainie, które się porusza w sferach nie militarnych, ale w sferach politycznych dotyczących wojny na Ukrainie, wybrałem na dzisiaj dwa tematy, ewentualnie miałbym trzeci, gdybyśmy zdążyli. Mianowicie pierwszy to jest szczyt NATO. To jest bardzo, bardzo ważny element. Otóż szczyt NATO, który się odbył 11 i 12 lipca w Helsinkach. Po pierwsze, cytuję, 13 lipca. Sprawa dążenia do członkostwa sojuszu zdominowała szczyt NATO w Wilnie. Na dalszy plan zeszły sprawy samego sojuszu. Jak powrót do tradycyjnej funkcji obrony terytorium ocenił w rozmowie z PAP analityk witryny Polska Insight. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, bo rzeczywiście szczyt NATO obracał się dookoła spraw ukraińskich, a szczególnie przyjęcia lub wytyczenia drogi Ukrainy do NATO. Następnie kraje grupy G7 przy okazji odbywającego się w Wilnie szczytu zobowiązały się do podpisania długoterminowego porozumienia z Ukrainą w sprawie jej bezpieczeństwa. Zapowiedział brytyjski rząd, którego premier oświadczył, że może ono przywrócić pokój Europie. No więc myśmy już mieli coś takiego o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, co się nazywało Memorandum Budapeszteńskie i zostało podpisane w 1994 roku w stolicy Węgier przez USA, Rosję i Ukrainę. I Wielką Brytanię i Ukrainę. I otóż w zamian za oddanie broni atomowej, której pozostało na Ukrainie bardzo dużo po rozpadzie Związku Radzieckiego, zaproponowano Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Co jest chyba chichotem historii, tę całą broń atomową oddano z Rosji. No, nie wiem, czy to było rozmyślne, czy to była aż tak duża naiwność polityków amerykańskich i angielskich. W każdym bądź razie widzimy dzisiaj, ile warte było memorandum budapeszteńskie, ponieważ Ukraina jest atakowana od 9 lat przez Rosję, a Rosja to memorandum podpisała i wzięła broń atomową, którą teraz straszy Zachód. Więc teraz pytanie, ile będzie warte porozumienie, które podpisze Ukraina z G7. I jeszcze chciałem dodać, że obecnie mówi się, że w świetle prawa międzynarodowego dokument z Budapesztu był niewiążącym porozumieniem. Czyli tak jak ja bym z panem redaktorem się umówił, że przyniosę panu kostkę masła za 10 zł, przyniósłbym za 20 i bym powiedział, że to nie wiązało poprzednio.
To jeśli chodzi o kostkę masła, to w sklepie, który jest w tej samej kamienicy, w której żyje Adam Gniewiecki, w którym jest Radio Wnet, cena kawy wzrosła z 9 zł do 21. Nieproporcjonalnie do tego wszystkiego, co się dzieje. Postawmy kropkę. Jest godzina 7:43. Adam Adam Gniewecki, autor Kuriera Wnet w studiu. Dziękuję bardzo za wizytę. Zapraszam na kawę, a Państwa zachęcam do czytania Kuriera Wnet. 32 strona, Marynarze Dwaj. Kolejny świetny tekst Stefana Truszczyńskiego, tym razem opowieść o, będzie o tragicznym losie jednego statku eksploatowanego do granic możliwości. To może Państwa zachęci, a my za chwilę zaprosimy do studia Ryszarda Czarneckiego, a posłuchamy piosenki zespołu Mysłowic.